Cześć, witajcie. Ja się nazywam Maciej Dobrzyński, a to jest podcast psychiatrycznie.pl, w którym opowiadam o psychiatrii i o medycynie w ogóle. Dzisiaj mamy kolejnego gościa. Tym gościem jest magister Katarzyna Zdrójkowska. Brawa!
Dziękuję, dziękuję. Dzień dobry, witam.
Kasia jest psychologiem w trakcie, jak się przed chwilą dowiedziałem, w trakcie robienia specjalizacji, ale również jest terapeutą uzależnień.
Tak.
To powiedz coś o sobie.
I psychoterapeutą.
I psychoterapeutą też. Ale certyfikat masz już?
Nie, nie mam certyfikatu, ale skończyłam szkołę, tak.
Wow. Mhm. O, widzisz. Znamy się z Choroszczy, tak jak z Pawłem z poprzedniego odcinka z Kasią współpracowaliśmy w tym samym oddziale.
Tak.
Z Kasią dłużej, bo chyba tak 2-3 lata pracowaliśmy razem, tak mi się wydaje. Mm-hmm. Ale raz się dłuższy czas nie widzieliśmy. Mm-hmm. I dużo nowych rzeczy się o tobie dowiaduje. To powiedz, kim jesteś, co robisz i tak dalej.
To po pierwsze, jestem psychologiem, będę mówiła o swoim wykształceniu. Mm-hmm. Jestem psychologiem, później zrobiłam certyfikat specjalisty uzależnień. Później ta wiedza nie była wystarczająca do prowadzenia terapii, więc zrobiłam szkołę psychoterapii i równocześnie też zaczęłam robić specjalizację w psychologii klinicznej.
O, ludzie.
Czyli ja robię zaburzenia psychiczne człowieka dorosłego. O, jestem przed egzaminem.
I kiedy masz egzamin?
W tym roku.
Okej.
Okay. Ale w sensie to jest w grudniu.
W grudniu. A, tak, jasne.
Postaram się podejść w grudniu,
czyli
tak?
Czyli za niecały rok.
Tak.
A oprócz tego jesteś żoną, matką, prowadzącą 73 biznesy i co jeszcze? I tak dalej. No może nie 73, ale masz swoją własną poradnię leczenia uzależnień.
Tak, z mężem prowadzimy razem poradnię leczenia uzależnień. Tak, tak. Od 2012 roku. I dodatkowo z tych różnych prac to już się zwolniłam, tak, ze szpitala w Choroszczy. Mhm. Że pracuję tylko w poradni. No i dodatkowo jeszcze opiniuję, tak, jako biegły sądowy z leczenia uzależnień. Także dwie prace mnie zostały. Jako biegły pracuję i w poradni. Jako psycholog, terapeuta uzależnień i w sumie psychoterapeuta, tak, bo prowadzę też psychoterapię.
Okej. Okay.
Czyli można powiedzieć, że ja wykonuję jakby trzy zawody, tak? Trochę z działki psychologicznej, tak? Jakieś doradztwo psychologiczne, tak? Wstępna diagnoza. Prowadzę terapię uzależnień, czyli taką poznawczo, w nurcie takim poznawczo-behawioralnym, jak ludzie wychodzą z uzależnienia, ale też prowadzę jeszcze psychoterapię.
O, widzisz, ja chciałem tak naprawdę z tobą się spotkać, nagrać ten odcinek, żeby mówić przede wszystkim o terapii uzależnień. Ale tyle ciekawych tematów poruszasz, to myślę, że się trochę z nimi zmierzymy, może zanim do terapii uzależnień przejdziemy całkowicie. Czy mogę cię zapytać o to? Mówisz, że w 2012 roku otworzyliście tą poradnię leczenia uzależnień.
Tak.
Czemu?
Tak.
Skąd pomysł w ogóle, jak do tego doszło? Możesz trochę o tym powiedzieć?
Pomysł był mój, to było moje marzenie.
Prowadzić terapię uzależnień? Mieć własną poradnię.
Mieć własną poradnię i żeby ta poradnia była na takim poziomie, jakim ja chcę i żeby to wyglądało tak, jak ja się uczę w szkołach, tak?
Okay.
Że u innych jakoś pracodawców czegoś mi było za mało. I stąd był taki pomysł. W 2011 był rozpisany konkurs i ja przystąpiłam, tak?
W sensie z NFZ-u.
Z NFZ-u rozpisaliśmy program.
Nie mając jeszcze poradni gotowej.
Nie. Rozpisałam program terapeutyczny.
Okay.
Taki...
Ekstra.
Według różnych zaleceń, świeżo po szkołach. I...
Fajnie.
I istniejemy.
Super, super. A ile macie... Właśnie nie wiem, jak to się w ogóle mierzy. Jeżeli dobrze liczę, mamy 2020 rok, czyli 8 lat już działacie.
8 lat mamy... Tak, 8 lat działamy.
I ilu na przykład macie terapeutów? Prowadzicie terapię grupową, czy jak to wygląda? Ambulatorium tylko?
Więc my prowadzimy tak poradnie leczenie uzależnień. Wygląda to tak, że prowadzimy różne grupy. Na przykład mamy 4 grupy
jednocześnie
dla osób uzależnionych.
Ale
tak.
To są takie grupy, co ci ludzie codziennie przychodzą?
Nie. Razy w tygodniu.
Dwa razy w tygodniu?
Tak, dwa razy w tygodniu. Jest grupa wstępna i później jest grupa taka podstawowa, również dwa razy w tygodniu.
Okay.
Tak? Mamy również...
Popołudniami, rankami?
Popołudniami.
Okay. Czyli ci ludzie na co dzień normalnie pracują?
Normalnie pracują, przychodzą na 17, tak, na 2 godziny. W grupie później podstawowej ten czas trochę się wydłuża, ponieważ mają tam różne zadania terapeutyczne i treningi, tak, też dwa razy w tygodniu. Okres terapii u nas w poradni trwa około 8 miesięcy, czyli taki cały etap.
Cykl.
wstępny i później ten podstawowy około 8 miesięcy. Natomiast mamy taką ofertę dwuletnią, czyli jeżeli pacjent do nas przychodzi, to my opiekujemy się nim przynajmniej przez 2 lata.
Okay.
Ponieważ te 8 miesięcy jest niezbędne, żeby przerobić temat uzależnienia.
Takie bardziej intensywne?
Tak.
A potem?
A później już wchodzimy w taką działkę też psychoterapeutyczną, no bo oprócz uzależnienia... Okay. Ten klient jest normalnym człowiekiem, który mierzy się z innymi problemami niż tylko uzależnienie. Teraz właśnie zaczynamy grupę pogłębioną, która będzie trwała rok.
Fajnie. A te 4 grupy, jak mówisz, to rozumiem, że jedna z nich to jest ta pogłębiona i 3 są podstawowe, ale są jakoś, czy też jakby ten podstawowy temat idzie cały czas i potem ci ludzie idą do różnych grup, jakichś, nie wiem, dla starszych, dla młodszych ludzi.
Tak? To ja może powiem, że najpierw pacjent trafia do tej grupy wstępnej, gdzie zdobywa takie podstawowe informacje na temat uzależnienia. Później, jeżeli pacjent wyraża taką wolę i jeżeli się kwalifikuje, to znaczy jeżeli jest w stanie emocjonalnie wytrzymać w grupie, pozwalają mu na pracę w grupie, jego, nie wiem, warunki osobowościowe i chce, to idzie na etap podstawowy. I tam dalej pracuje nad uzależnieniem, ale już na takich, w takich obszarach, jak jakie straty doznał, tak? Jak może wyglądać jego przyszłość, też jak się zmienia jego sytuacja, odkąd nie pije alkoholu, czyli też pracuje się na takich zasobach i korzyściach wynikających z niepicia alkoholu. Po tych 8 miesiącach pacjent ma możliwość kontynuowania dalszego leczenia w grupie takiej pogłębionej.
Okej. Okay. Mhm. Jeżeli dobrze Cię zrozumiałem, to zrobiłaś to, jak już byłaś certyfikowana w kwestii, w sensie miałaś ukończoną terapię uzależnień,
tak.
I okazało się, że jeszcze musisz zrobić psychoterapię, żeby to dalej prowadzić, tak?
Tak, to znaczy ja doszłam w pracy z pacjentami do pewnego rodzaju jakiegoś takiego muru. To znaczy nie wiedziałam, jak pracować z nimi nad różnymi rzeczami, które już nie dotyczą uzależnień, a dotyczą innych wartości w życiu, tak? Nie wiem, relacji rodzinnych, nagle ktoś wnosi, że ma jakieś trudności z rodzicami, z rodzeństwem i tu jak gdyby ta terapia uzależnień no, się kończy i zaczyna się psychoterapia, tak?
Czyli to nawet nie to, że jakby NFZ wymagał tego od Ciebie, czy coś w tym desen,
nie?
Ty sama zobaczyłaś, że dalej z tymi pacjentami warto
że
dalej
mam,
pracować,
tak.
A nie masz narzędzi do tego,
nie
jak dalej
nie mam umiejętności, nie mam narzędzi, nie wiem, tak?
Ekstra. I to Cię zmotywowało, żeby pójść na szkołę
psychoterapii.
Ekstra.
Ja kończyłam szkołę psychoterapii w nurcie Ericksonowskim, tak? To jest podejście humanistyczne.
I jesteś, rozumiem, też przed certyfikatem, już po szkole.
No tak, tak, można tak powiedzieć. W trakcie certyfikatu,
w trakcie
to się nazywa.
O ludzie, to ty robisz wszystko jako psycholog kliniczny prawie. No dobra, ale to rozumiem. Teraz, że tak powiem, to psychoterapię względem terapii uzależnień, ale jeszcze zaczęłaś robić kliniczną. Zrobiłaś już prawie w zasadzie.
Tak.
Tylko to pracując w Choroszczy.
Tak, to robiłam.
Psychiatrycznym.
Tak, to robiłam pracując w Choroszczy. Wtedy miałam taką możliwość, żeby wyjeżdżać na różne staże.
Na kursy.
Tak, na kursy i na staże.
Okej.
Czyli tą część taką teoretyczną, tak, i szkoleniową zakończyłam. Czeka mnie po prostu egzamin.
I musisz przysiąść w kuć te rzeczy, które są
konieczne. Dokładnie.
Polecam nagrywanie podcastu. Mi to dało bardzo dużo do egzaminu.
No, słyszałam.
Okej, jasne. No dobra, to teraz mniej więcej rozumiem Twoją tą sytuację, czemu tak dużo i czemu w ten sposób. Ekstra, to bym Cię podpytał może trochę o tą terapię uzależnień. Bo masz doświadczenie i pracy w oddziale w oddziale w ogóle psychiatrycznym.
Tak.
Jako psycholog i jako terapeuta uzależnień w zasadzie. I to był oddział podwójnej diagnozy,
tak.
W sensie również prowadzący w pewnym tam ograniczonym stopniu terapię uzależnienia.
Taką część edukacyjną bardziej, ale tak.
Masz też doświadczenie pracy w poradni na co dzień i w tej grupie 2 razy w tygodniu. No to jeszcze...
Mam również doświadczenie, bo wcześniej pracowałam na oddziale stacjonarnym terapeutycznym, również Choroszczy. Tam przepracowałam 7 lat, tak?
Wow, też tego nie wiedziałem.
Też
widzisz, ilu rzeczy się dowiedziałem o Tobie teraz.
Tak, tak. Czyli najpierw był ten oddział...
Na męskim czy na kobiecym?
Na męskim.
Na męskim.
To znaczy wtedy był on mieszany, wiesz? Dopiero później to się jakoś rozdzieliło.
Ja już robiłem swój staż na tym kobiecym.
Tak, tak, tak.
Co tułak.
Czyli ja zostałam, ja zaczęłam pracę na męskim, tam przepracowałam 7 lat, a później pracowałam na oddziale podwójnej diagnozy, bo tam był potrzebny terapeuta uzależnień.
I tam się poznaliśmy. I dlatego, i że tam się wtedy tam poznaliśmy, to dzisiaj mogę Cię gościć możemy w swoim podcaście. Cieszę się bardzo.
Czy ja terapię uzależnień znam, mogę tak powiedzieć, że ze wszystkich frontów, tak? No bo i oddział stacjonarny,
jeszcze oddział dzienny,
oddział podwójnej diagnozy, tak? I poradnia leczenia uzależnień.
Powiem Ci, że mnie bardzo korci jeszcze jedno takie pytanie, zanim przejdziemy stricte już do samego leczenia uzależnień. Czemu wybrałaś terapię uzależnień? Czemu w ogóle w tym kierunku poszłaś? O ile nie jest to zbyt osobiste, o ile
nie,
możesz o tym
nie
rozmawiać.
Nie, to nie jest to nic. To było, wiesz co, chyba na trzecim roku studiów. Zapisałam się na taki fakultet z leczenia uzależnień i przyjechał wówczas dla mnie, no w sumie i został, magiczny Jerzy Mylibruda i tak fantastycznie opowiadał o uzależnieniach, że jest to plagą, tak, XX wieku, już nie nerwica właśnie, o uzależnienia. I jak opowiadał o mechanizmach uzależnienia i to mi się wydało tak fantastyczne, że ja tak sobie pomyślałam, że ja kończę psychologię, idę pracować do szpitala i tam będę leczyć ludzi. Jasne. No i tak zostało, że w sumie wcześniej miałam różne oferty pracy, żeby pracować gdzieś tam jako pedagog w szkole, jako psycholog, przepraszam, w szkole, tak? Albo w poradniach ja się już nastawiłam na szpital i koniec.
Okay.
Czyli w tej głowie zaczęło coś
kierunkować. Ciekawe. Myślałem, że powiesz jakąś historię o jakimś uzależnionym członku rodziny albo coś takiego, ale to raczej zainspirował Cię taki mentor na studiach.
Tak, Ciekawe. I później podczas nauki, studium terapii uzależnień, profesora, tak, profesor miał tam wykłady. No. Bardzo wspaniały człowiek.
Tak się zastanawiam, chyba na jakimś kursie spotkałem człowieka o tym nazwisku w Krakowie, jak byłem, ale czy to była terapia uzależnień, czy on mówił, czy to był ten sam człowiek, to nie wiem teraz. Pamiętam, że to nazwisko rzeczywiście, był człowiek, który takie wykłady miał, ale o czym mówił, już nie pamiętam. No dobra. Okej. To teraz rozumiem mniej więcej, jak to wygląda. To powiedz mi, jak Ci się współpracuje z psychiatrami? Bo w zasadzie, tak jak z Pawłem rozmawiałem i teraz z Tobą, troszkę taki mam krótką serię, jak tu mówi się teraz ładnie, odcinków właśnie rozmów z fachowcami z psychiatrii, którzy nie są lekarzami, nie są psychiatrami, a z którymi psychiatra powinien współpracować.
A powiem tak, zależy z którymi.
No to jasna sprawa.
Powiem tak, że
z kimś
akurat
lepiej, z kimś gorzej zawsze. No.
Może tak ogólnie powiem, że najlepiej współpracuje mi się tak z takimi psychiatrami i generalnie specjalistami, z którymi jest dialog. To znaczy, że z którymi możemy obgadać takiego pacjenta. Jeżeli ten specjalista ma czas i mówi, miałem takiego pacjenta, czy ja przychodzę, mam takiego pacjenta i jestem zainteresowany, to lubię taką współpracę. Natomiast jeżeli to jest tylko jakaś tam diagnoza i skierowanie czy do terapeuty uzależnień, czy do psychologa i nie ma takiego dialogu, nie ma wymiany tych informacji, no to myślę, że to bardzo uszkadza tą pracę.
Okej. Bo z mojej perspektywy to terapeuta uzależnień na przykład w oddziale psychiatrycznym, często pacjenci trafiają na detoks, majaczą, potem wraca świadomość, oczywiście nic nie pamiętają, ja nie mam problemu z alkoholem. No i tam z 2 dni może takie jeszcze na dojście do siebie i wypis. Druga opcja to to, że ja na tym wypisie daję zazwyczaj skierowanie właśnie do, jak ktoś trafia z zmajaczeniem do oddziału, to już na stacjonarną terapię. Chyba zawsze, tak myślę sobie, bo to już naprawdę jest człowiek głęboko uzależniony. To nie tak, że to niech sobie pójdzie i zobaczy.
Przywlekło, nie?
I tak chciałem Cię zapytać może, czy Ty byś się z czymś nie zgodziła, czy coś byś zmieniła, jaką byś radę może dała psychiatrom w ogóle? Że rozmawiamy o pacjentach, to dużo więcej wnosi. Tylko tak naprawdę, bo w takiej, powiedzmy, formalnie, no to ja widzę takiego pacjenta, to mogę terapeucie uzależnieniu powiedzieć, słuchaj, jest taki taki człowiek, czy z nim porozmawiasz? I co dalej terapeuta może do mnie chcieć? Powiedzmy, porozmawiał.
I terapeuta rozmawia. Terapeuta rozmawia i przychodzi do Ciebie z pewnymi informacjami. Jak on widzi na przykład tego pacjenta, tak? No bo pamiętajmy, że często pacjenci uzależnieni mają też również zaburzenia osobowości, tak? I też na to warto też zwracać uwagę, nie?
Chociaż w takim leczeniu szpitalnym nie ma tego znaczenia, nie? Potem w terapii to ma ogromne znaczenie.
W terapii w grupie, tak? Że niektórzy pacjenci są na tyle zaburzeni, że oni na przykład nie albo rozwalają tą grupę, tak? Ściągają na siebie uwagę, albo nie są w stanie, tak, występują naprzeciwko, na przykład przeciwko, tak, terapeucie, robią się jakieś takie dziwne sytuacje, albo pacjenci też są z takiej grupy, gdzie każda osoba trochę inaczej widzi tego pacjenta, tak? Mamy zupełnie różne zdania w zespole, tak? I już też wiadomo, o jakich zaburzeniach na przykład mówimy. Dlatego ważna jest taka wymiana, że jeżeli jest zespół, to te wymiany są ważne.
Każdy swoje podzielił się swoim spostrzeżeniami na temat danego pacjenta, bo to pomaga potem w diagnozie nam, a Wam też w terapii.
Dokładnie.
Tak myślę. Okej. To na przykład, jak ja kieruję tych pacjentów do oddziału leczenia uzależnień, to na skierowaniu zazwyczaj wpisuję przebieg choroby jak w epikryzie, jak w karcie informacyjnej, bo tam w karcie informacyjnej zazwyczaj staram się w epikryzie pisać. Pilot tylu i tylu lat, przyszedł po takim ciągu. To jest jakby to, czego Wy oczekujecie jako terapeuci uzależnień, czy coś innego. Czy w ogóle nie ma znaczenia, co ja tam napiszę, Wy i tak zrobicie swoją diagnostykę?
Nie, oczywiście, że to ma znaczenie, tak? Bo to są takie pierwsze informacje, którymi też można to pokazać pacjentowi, tak? Jak to wygląda, że pacjent na przykład coś innego mówił, a dlaczego na przykład teraz innego, czy to jest zbieżne, to co na przykład Tobie pokazał.
A to że... często widzimy rzeczywiście, że im dłużej pacjent jest w oddziale, tym krótszy był ciąg.
Tak, bo już tutaj działają mechanizmy uzależnienia, prawda, że już on zaprzecza. Jeżeli na przykład mówi, stawiasz tam rozpoznanie, że tak, ten zespół abstynencyjny był powikłany z majaczeniem, on mówi, że nigdy nie miało czegoś takiego miejsca, nie? No ale w epikryzie jest to wpisane, więc to ma ogromne znaczenie, tak? To nie jest tak, że ty piszesz sobie dwa zdania i to nie ma znaczenia. To ma ogromne znaczenie. Dla nas tak. I również, żeby pomóc temu pacjentowi.
Fajnie. Dobrze to wiedzieć. Jak na przyszłość dalej. No dobra, poruszyliśmy troszkę też temat właśnie pacjenta z uzależnieniem i zaburzeniami osobowości. I to jest chyba trudny temat. Ja pamiętam jeszcze nawet z pracy na OLAZie, czyli Oddziale Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych. To jakoś wtedy rozmawialiśmy z terapeutami o tym, że człowiek żyjący w rodzinie, psychopata powiedzmy, czy tam socjopata, czy tak już nie wchodząc w te takie uszczegóławianie, pił i było źle, ale jak wytrzeźwiał, to teraz to dopiero jest męczarnia z nim żyć. Jak wy im pomagacie? Czy w ogóle można im pomóc? To jest dla mnie też takie pytanie, nie? Bo to wydaje się być bardzo, bardzo... Koleżanka miała na ustnym egzaminie właśnie takie pytanie o zaburzenia osobowości i które są najtrudniejsze do leczenia, nie? I właśnie psychopatia i narcyzm. No to narcyzm to weźmy najpierw tą psychopatię uzależnionego. Przychodzi, musi, no to przychodzi. Chodzi na AA dwa razy w tygodniu. Chodzi do Was na grupę dwa razy w tygodniu. Nie pije już pół roku i rodzina mówi, nie da się z nim żyć. A on mówi, widzi problem, nie widzi problemu, jak to zwykle bywa?
To też różnie bywa.
Okej.
Naprawdę, to bywa bardzo różnie. Tak?
Czepiają się mnie, ale nie mają racji.
Ja na przykład lubię w takich sytuacjach, jeżeli nie mogę do takiego pacjenta dotrzeć, a on uparty jest taki, że on przecież tyle robi i nie pije, a ich po prostu tam musztruje i rodzina mówi, że on nie jest do wytrzymania, zapraszam na przykład na sesję jakąś osobę dorosłą, tak? Najczęściej z partnerkę albo mamę, żeby po prostu ktoś przyszedł i żeby zestawić, żeby może nie tyle skonfrontować, co pokazać, że każdy ma jakiś różny obraz, że to, co ty myślisz, że to są starania, to oni uważają, że to terroryzm, że to nie o to chodzi, tak? Więc próbujemy dialogu. Jeżeli kończą nam się jakieś pomysły, co tu robić, no to ważną taką sprawą w prowadzeniu psychoterapii są superwizje kliniczne. I my takie superwizje całego zespołu i pacjentów mamy raz w miesiącu i no, mamy takiego mentora i wtedy ten superwizor też mówi, co jest dobre dla tego pacjenta. Że można na przykład wyjąć go z grupy, że tylko indywidualnie, tak? Że więcej czasu, na co zwracać uwagę, że może nie konfrontacyjnie, a bardziej na te zasoby, tak? I z tego po prostu korzystamy też.
Czyli jakby jest jakiś punkt odwołania dalszy.
Jest.
Zdjęcie z Was takiego ciśnienia, że to wszystko na to Was też zależy.
To też zależy dużo od rodziny, tak? W której też pacjent się wychował.
I masz takich pacjentów rzeczywiście, że zaczęli nad sobą pracę, że płynnie przeszli z terapii uzależnień do tej terapii, którą prowadzisz, psychoterapii i są latami w tej terapii, rzeczywiście nie piją i rzeczywiście im w tym życiu lepiej i lżej i ludziom dookoła nich też lżej.
Mam. Jeżeli tutaj jesteśmy przy psychopatach, to też gdyby z wiekiem natężenie niektórych cech się zmniejsza.
Zmniejsza?
Tak. Więc ja generalnie lubię pracę z psychopatami, jeżeli to chodzi.
Tak, sama lubię. Trochę jestem psychopatką, więc się dobrze z nimi dogaduję.
Bardzo, bardzo lubię, tak. I mam na przykład takich pacjentów, co przyszli właśnie gdzieś wstępne, tak, diagnozy były takie, że uzależnienie i właśnie tak cechy psychopatii okay. były nasilone. I to są osoby, które nie piją po 8, teraz 10 lat.
Jak się zawezmą, to się zawezmą. Mhm. Mhm. Tak.
Trzeba zawsze znaleźć
super.
Na czym się dojście, tak, tak, to jest najważniejsze.
Okay. A w innych zaburzeniach osobowości?
Podobnie. Myślę, że dla mnie takim najtrudniejszym pacjentem to jest chyba, powiedziałaś o psychopatach, a ja mam takie doświadczenie, że dla mnie najtrudniejszy pacjent to jest pacjent z zaburzeniami borderline.
Och, no.
Bo to są bardzo różni pacjenci, mają trudności z takim zbliżaniem się, tak? Ten kontekst jest często taki urwany, więc tu.
Brak granic. Mhm. Kiedyś słyszałem o takiej terapii, ktoś mi opowiadał, nie pamiętam już kto, ale ktoś z psychologów, psychoterapeutów, że właśnie mentor tej osoby miał, też psychoterapeuta miał w terapii dziewczynę z zaburzenia osobowości typu borderline i ona miała duże te trudności z trzymaniem granic, gdzie się kończy ona, a gdzie się zaczyna terapeuta i nie przychodziła na terapię, ale w ten sposób prowadzili terapię, że jak miała zacząć się jej sesja, ona nie wchodziła do gabinetu, ale dzwoniła do niego. Mhm. I przypuszczam, że może nawet na początku to się zaczęło, miała zadzwonić z wymówką, że nie będę, a on ją pociągnął dalej w temacie. I ona chodziła wokół bloku, gdzie był ten gabinet i rozmawiała z nim przez telefon godzinę. Mhm. I pierwszy rok czy dwa tak to trwało, dopiero potem dała radę wejść do gabinetu. Niesamowite, ale bardzo, bardzo rzeczywiście ciężko tym pacjentom pomóc. Jest to chyba z każdej perspektywy.
I właśnie jeżeli pracuje się w zespole, to najczęściej taki pacjent, każda osoba może go inaczej odbierać. To znaczy on się jakoś inaczej prezentuje, nie?
Temu się wydaje, że to psychopata, a temu, że zależny, a temu, że chory w ogóle.
A temu w ogóle, że zdrowy, nie? No. I to jest też ważne, żeby w zespole był właśnie taki przepływ informacji, nie? Żeby były też takie spotkania kliniczne, albo przynajmniej, no wiem, praca tak oddziale to jest taka napięta, dużo tych pacjentów, ale przynajmniej, żeby była wymiana, tak, na przykład psycholog czy terapeuta, psychiatra, jeżeli jest wspólny pacjent, to jest to bardzo ważne, żeby usiąść po prostu, obgadać, zaciekawić się. O, ja myślę, że pytałeś
zaciekawić się człowiekiem. Jak Kępiński.
I czasami brakuje tego psychiatrom, mówię to z całą odpowiedzialnością, takiego zaciekawienia, nie tylko tam uzależnienie, coś tam i już poszedł dalej, nie?
Oj, psychologom też czasem brakuje. Nie, no teraz żartuję, znaczy żartuję. Wiesz, tak rozmawiałem z Pawłem niedawno, właśnie, że jego taką cechą jest to, że on tych pacjentów otępiałych dodiagnozować lubi tak całkowicie. Gdy mam wrażenie, że psycholodzy często, kolejne otępienie, to też właśnie, ale myślę, że tak, że wielu z psychiatrów też tak patrzy.
Tak.
Znowu to samo rozpoznaję, jakby nawet widzę człowieka i jakby rozważam, co mu może być i jak nie wiem, to myślę i badam i dopytuję i diagnozuję i myślę. A jak już jak wiem, to jest to i to, no to już jakby jest to troszeczkę takiego takiej łatki, ta F-ka, w sensie rozpoznania konkretne i już wiem, że to jest to i to i teraz cokolwiek o nim nie usłyszę, to rzeczywiście to się wpisuje w to rozpoznanie, co mu dałem, chyba, że się bardzo nie wpisuje i znowu muszę usiąść do niego. Trochę to masz rację z tym, że i psychiatrzy mogą w taką rutynę wpaść i każdego chyba w pracy może to czekać, no.
Może, ale to jest właśnie niebezpieczeństwo. To jest niebezpieczeństwo, o ile na przykład, ja nie powiem, że mi czasami, tak, że mam takie, ojej, tak, znowu uzależniona i jeżeli ja mam superwizję i jestem jakoś świadoma, że jakoś tak jestem, nie wiem, na przykład znudzona, tak, jakimś tematem i to obgadam i okazuje się, że no to niekoniecznie jest uzależnienie, ale na przykład i znudzenie, tylko że tam jest po prostu depresja, tak, pod spodem, a ja patrzę tylko na uzależnienie. A psychiatra jest sam, on nie ma superwizji, nie, dlatego jest to o tyle ważne, żeby po prostu zaciekawiać się tym pacjentem i też pamiętam jeden taki staż, jak robiłam w szpitalu na Banacha, tam profesor, już nie pamiętam jego nazwiska, ale bardzo zwracał uwagę, że jak to jest, taki przypadek, tak? Były tam takie spotkania kliniczne, że jak to jest, że kobieta była leczona 12 lat na depresję, tak naprawdę rósł jej guz w głowie, tak? Więc ona przez różnych przeszła psychiatrów, miała różne leki, była delikatna poprawa i niby w wynikach dobrze coś tam, tak? Jakiś stan zapalny wychodził, a ona trafiła w końcu, tak? Dlatego duża, zawsze zwracam uwagę, że dlaczego tak jest, nie? Że może to jednak nie jest depresja, co się kryje tak pod tymi objawami, żeby jednak tak się zaciekawiać pacjentem i widać go troszeczkę szerzej, żeby sprawdzać.
Bardzo wiesz, mi to koresponduje. Teraz czytam książkę o Kępińskim, Gra z czasem. I to pierwsza książka, jaką czytam o nim w ogóle. I tam między innymi ta autorka pisze, że nieraz opieprzył studentów, jak rozwodził się nad człowiekiem, nad konkretnym pacjentem, że ma takie i takie objawy. I to już był kolejny raz, kiedy o tym pacjencie rozmawiali. I studenci powiedzieli: panie profesorze, ale to już my słyszeliśmy, już tego, może innego opiszemy. Co? Wy się człowiekiem znudziliście? No bardzo to mi koresponduje z tym, co mówisz, nie? Żeby zaciekawić się człowiekiem. To jest myślę, że bardzo, bardzo mądre motto w ogóle, nie? Takie na całą pracę wręcz do zapamiętania i kierowania się tym. A powiedz, bo mówiliśmy o tych zaburzeniach osobowości i uzależnieniu. Dla mnie jeszcze wydaje się, że gorszą sytuacją jest organika u człowieka uzależnionego. O, deszcz zaczął padać. Ciekawe, czy to będzie słychać na mikrofonach. Czyli mam takie wrażenie, że to jest wręcz taka no option terapii. W sensie, no czasem miewamy takich pacjentów, nie? Po raz 20 czy po raz tam któryś. Pamiętam jeszcze, jak w Choroszczy pracowałem, tam zmarł nawet taki chłopak, 30-latek. Ja go tam z dwa jego zespoły abstynencyjne leczyłem. To on był naprawdę tak przepity, tak o ludzie, jak on słabo myślał. To było straszne, nie? W tak młodym wieku można mieć tak zniszczony mózg. I to ja mówię jako psychiatra, że widziałem naprawdę ludzi w różnym stanie, ale po prostu on mi został jakby do chyba do końca życia w głowie. Tym bardziej właśnie, że słyszałem tam z rok później, że on zmarł, zapił się na śmierć. Straszne. I taki organik, czyli człowiek, który jakiś tam miał udar, albo nawet ma ten otępienie naczyniopochodne, w sensie otępienie. Może jeszcze nie aż otępienie. Wie, ile to 2 plus 2. Ogólnie, panie, ja nie mam problemu, tak, ja wiem, jaka jest data, oni się mnie czepiają, ale jak dojdziesz głębiej, no to tam jest organika i czy można mu jakoś pomóc? Nie wiem, zamknąć w DPS-ie i zabronić pić.
No to chyba jedyne rozwiązanie. To jest chyba to, co mnie bardzo napina w terapii uzależnień, bo czasami są do nas pacjenci skierowani, tak, na leczenie odwykowe i no, mają głębokie zaburzenia tych funkcji poznawczych, tak? Może pamiętają datę, ale już nie pamięta, co jadł wczoraj na śniadanie, tylko co było w 48, nie?
No.
I praca jest bardzo ciężka, tak? Bo nie ma, żeby była możliwa jakakolwiek terapia, to troszeczkę potrzebujemy zrozumienia, jakiegoś wglądu, jakiegoś odniesienia do tego
nawet,
picia.
Nie wiem, czy pamiętasz właśnie, jak pracowałem w Choroszczy. Ja nawet 2 razy tego pacjenta prowadziłem. Był taki pan, który miał, on był po udarze, no miał na pewno niedowład połowiczy. Którejś tam strony i coraz to ktoś tam występował z rodziny czy z MOPS-u o jego terapię uzależnień, a że on jest ciężki organik, to trafił właśnie na oddział podwójnej diagnozy, bo na zwykłą terapię nie trafił,
nie,
więc on po prostu chodził do ciebie na te zajęcia wstępne, przeszedł cały kurs tych zajęć i do widzenia, i za 2-3 lata znowu, i znowu to samo. I tak naprawdę, czy w ogóle można temu człowiekowi w jakikolwiek sposób pomóc?
To mi się przypomina to, co kiedyś mówił ordynator oddziału terapii uzależnienia od alkoholu, że na takich pacjentów mówił do mnie tak: ty, Kaśka, uspokój się. On ma zapamiętać 3 rzeczy. Że ma nie pić, ma chodzić do pracy, praca i kościół. I pracuj z nimi nad tymi 3 rzeczami. Nie pić, praca, kościół. Jeszcze jak uda ci się powiedzieć, żeby raz na miesiąc szedł do psychiatry, mówimy o ogromnym sukcesie, tak? I myślę, że tutaj jest sporo racji, tak? Czyli żeby temu pacjentowi pokazać, no nie pijesz, możesz zajść, nie wiem, do kościoła, pogadać z proboszczem, tak? Możesz coś dorobić sobie, jakaś praca dorywcza. Jak nie pijesz, to przynajmniej coś masz. Czyli na taki, nie pijesz, idziesz do jakiegoś gospodarza, stówkę zrobisz, tak? Pijesz, nie masz tej stówki, wybieraj, tak? Nie pijesz, idziesz do psychiatry, na przykład lepiej śpisz, tak? Jak pijesz, nie idziesz, i tylko pijesz. I później, nie wiem, czy masz jakieś konsekwencje, sąd, czy przyjeżdżasz do szpitala.
Powiem ci, że jak teraz zahaczyłaś o ten kościół, to tak, to jest chyba dość ciekawy temat też w leczeniu uzależnień. Ciekaw jestem, jak ty to skomentujesz, bo z jednej strony mamy tak naprawdę w takich badaniach dobrze zrobionych, to terapia uzależnień, skuteczność ma bardzo, bardzo niewielką, bo to jest około 10%. Co nie? Chyba, że ty powiesz mi, że nie. Ale ja pamiętam nawet, nie tylko, że w książkach to było, ale i na jakichś tam zjazdach to mniej więcej
mówili. Prawda.
Prawda mniej więcej.
Prawda mniej więcej.
Druga rzecz, a powiem Ci, kiedyś czytając książkę zupełnie jakby nie z tematu, trafiłem na taki news, tylko ta książka mogła nie być super obiektywna. Stąd jakby Ciebie chciałem zapytać o to. To była książka o ośrodkach terapii uzależnień prowadzonych przez takiego pastora w Stanach. On zupełnie bez kasy to robił i w zasadzie oni nie mieli żadnej terapii uzależnień tam, tylko tyle, że się modlili. I on podobno, potem ktoś zaczął to badać i wyszło, bo czytałem nawet komentarz do tej książki o tych ich ośrodkach. Znaczy to nie były ośrodki terapii uzależnień. To były po prostu ośrodki dla bezdomnych narkomanów prowadzonych przez tego pastora i tam jego tam następców. Oni podobno mieli niesamowicie dobrą skuteczność. W sensie powyżej 50%, jeżeli dobrze pamiętam. I trochę mi to koresponduje z tym, co mówisz teraz o Kościele, że to wsparcie takie, powiedzmy, społeczno-duchowe, ale na to mi się nakłada też kwestia trochę halucynogenów. Może gdzie Rzym, gdzie Krym, o czym ja mówię, nie? Ale też są takie doniesienia właśnie o ludziach chociażby z głęboką depresją, którzy po halucynogenach to, czego doznali, tak ich zmieniło, że wyszli z tej depresji w mgnieniu oka, jak również ci, którzy ćpali czy pili bardzo długo, to, czego doznali po halucynogenie, sprawiło, że przestali, że z dnia na dzień rzucili i z tego wyszli, nie? Tylko ja, powiedzmy, no, nie zgłębiałem tematu, nie szukałem badań dalszych na ten temat, ale może ty coś o tym wiesz. W sensie, bo dla mnie jakby, tylko to jest wiadomo, to nie jest żadna tam randomizowana próba i jakieś głębokie, twarde badanie, ale mój wniosek jakby z tych wszystkich danych jest trochę taki, że uzależnienie jest jakby czymś takim owocem tego, że człowiek nie ma celu w życiu, sensu w życiu, że nie ma jakiegoś takiej głębi, że to jest trochę jakby kwestia takiej pustki duchowej może.
Też.
Czyli myślisz, że może i sensowne były tam te badania, że ci właśnie tak duchowo nastawieni rzeczywiście pomagali lepiej niż to nastawienie takie co stricte
pomaga.
Naukowe?
Generalnie co pomaga? Ja sobie myślę tak, że najważniejsze w leczeniu, powtórzę tutaj za Jalomem, jest relacja. Jeżeli tamci ludzie, tak jak mówisz, bezdomni, narkomani, trafili do grupy, w której byli akceptowani, w której byli wysłuchani, w której coś wspólnie robili, się modlili, się spotykali, no to mieli to wszystko, dlaczego ćpali. Tam nie byli wyrzutkami, nie byli narkomanami, tylko po prostu byli ludźmi. Każdy z innej bajki, a okazało się, że są w stanie razem być, wytrzymać i mieć jakiś wspólny cel.
Czyli więc bardziej widzisz to połączyło. Tak społecznie, jasne.
Bardzo.
Okej, okay. Fajnie. Dzięki.
Ja myślę, że w terapii generalnie, tak, to jest też chyba takie motto moje, że który nasz superwizor powtarza, że lecząca jest relacja. I ja jestem o tym i głęboko przekonana i o tym wierzę.
Jak
on bierze.
Jak to wręcz jest takie memiczne trochę. Nie wiem, czy widziałaś te obrazki. Ja pamiętam na kursach też ktoś pokazywał, że pacjent, już nie pamiętam dokładnie, ale tam czy to pacjent, czy terapeuta był na jednym, chyba pacjent, a obok złota rybka w akwarium. No czemu tak nic nie mówisz? Ale wiem, to nie rozmowa, to relacja leczy.
No ale skąd się biorą zaburzenia osobowości? No jest to zaburzenie relacji w dzieciństwie. Tak? No. I później relacja z terapeutą ma być korygująca. Tak? Jeżeli pacjent potrafi się związać, jeżeli mu zależy, jeżeli obdarza kogoś zaufaniem, jest to bardzo korygujące. Okay. Jest to taka relacja też oparta na takiej prawdzie, szczerości, tak? Na przyjmowaniu trudnych często treści od terapeuty, tak? Do pacjenta i na wytrzymywaniu, na takim emocji, tak? Terapeuta towarzyszy w tych trudnych momentach, w tych emocjach, daje pozwolenie, że to może tak być. I że tak jest, że skoro tak czujesz, to tak właśnie jest, możesz tak czuć.
Okay.
Nie ma wymagania, tak jak czasami w rodzinie. Nie płacz, nie powinieneś teraz tak się czuć, nie? Tylko, że możesz, no skoro to są emocje, to właśnie możesz, nie?
Ale właśnie te rodziny, to jest też bardzo duży, fajny, ciekawy temat. Współuzależnienie. Mianowicie, nie? Że ci ludzie często są w rodzinie, mają jakąś żonę, męża, dzieci, a jednak ta rodzina właśnie nie ma tej bliskości w tej rodzinie.
Nie ma, picie to zaburza.
Ja mam wrażenie, wiesz, wręcz dla siebie taką ukułem teorię, że tak naprawdę ja takiemu alkoholikowi nie mogę pomóc i jedynie to, co mogę, to mogę rodzinę wysłać na terapię współuzależnienia. Dopiero jak oni na terapii współuzależnienia się zmienią, to dopiero wtedy jest szansa dla niego, że on zacznie myśleć, żeby może przestać pić. Powiedz coś o tej terapii współuzależnienia, bo ja to tłumaczę trochę pacjentom mniej więcej w ten sposób, że typowa żona alkoholika, nie? Mąż wraca, gdzieś pada na klatce schodowej, zwymiotuje na siebie, zasypia. I dobra żona co robi? Wtarga go do domu, do czystej piżamki, do czystej pościeli. I on budzi się rano, myśli sobie, ale się schlałem. Ale spoko, dzisiaj idę pić dalej.
A jestem czysty, no, w łóżeczku. No.
A zobaczy siebie, a jeżeli zostanie na tej klatce schodowej, zobaczy, że sąsiad wychodzi do pracy rano, widzi go w tym stanie, to wtedy dopiero ma szansę jakąś refleksję mieć nad sobą.
No i właśnie tu dotykamy, tak jak powiedziałeś, kwestii współuzależnienia, bo czym jest współuzależnienie? On pije, ona ponosi konsekwencje, on zwymiotował, ona sprząta, prowadzi go do łóżka, taszczy. I nad tym pracujemy, żeby te osoby współuzależnione nie ponosiły konsekwencji i odpowiedzialności za picie drugiej osoby. To znaczy, tak jak powiedziałeś, taki drastyczny przykład, tak? Jeżeli on się napił i gdzieś tam śpi, pozwól mu na to, tak? Jeżeli to nie jest, oczywiście teraz jest zima i...
Ja wstydu się nie chcę najeść. Co sąsiedzi powiedzą? Pani, ale co, wie pani, jak wygadywali dla tamtej Kryśki spod siódemki, jak ona tak zrobiła?
Bo to jest to, o czym powiedziałeś. Zła żona, dobra żona. A na terapii tak współzależnie nie rozpoznajemy w tych kategoriach, czy ty jesteś zła, czy ty dobra. To ty, czy ty ponosisz za to odpowiedzialność? Za to jesteś odpowiedzialna, tak? Tutaj jest takie stawianie granic też sobie, bo często pacjenci, pacjentki przychodzą i taką chcą receptę obsługi alkoholika, czyli co ona ma zrobić, żeby on nie pił, żeby było dobrze. No i dowiadują się, że to jest tak, że to jest praca nad nią, tak? Że ona ma postawić też często właśnie sobie granice, że nie pójdę,
hello, ale jak to?
Że nie dam mu tych 20 zł na przykład, że nie kupię mu piwa, tak? Że powiem na przykład dzieciom, że to jest picie, że nie będę udawała, że tatę boli głowa, tak? Czyli takie nazywanie rzeczy po imieniu, nie udawanie, tak? Tylko nazywanie, że to jest picie. To, co mówisz, często ta rodzina cała, czy tak, czyli ta osoba współzależniona, jak są dzieci, bardzo się tego wstydzą. I nad tym wstydem też tutaj przebiega, tak? Praca, wstyd, poczucie winy, ale to nie
są... A to co można z tym zrobić?
To nie jest realne jakieś poczucie winy, tak? No bo osoba uzależniona nie pije, bo nie wiem, nie było obiadu, czy żona się z nim pokłóciła, tak? Tylko pije, bo sobie nie radzi. Właśnie bardzo mocne pooddzielanie tego i żeby ta osoba współzależniona mogła zobaczyć, gdzie tak naprawdę ona jest i za co ona jest odpowiedzialna, tak? Co ona może zrobić? Okay. Za picie odpowiedzialna jest osoba uzależniona, ta, która pije.
Że to nie jest wina żadnego z członków
rodziny. To nie
jest
wina, tak.
Duża rzecz, tak myślę. Ta terapia współuzależni.
Tak, i o ile na przykład uzależnienie, tak, leczy się w oddziałach stacjonarnych, dziennych czy w poradniach, to najczęściej współuzależnione leczone są w poradniach, tak? Nie ma takiej oferty na przykład szpitalnej, nie?
No, to chyba to nie tędy droga aż, nie? A powiedz mi, bo ja wręcz mam takie wrażenie trochę, że alkoholik myśli trochę w ten sposób. W sensie, jak byś oceniła to, gdy ta żona ciągle mu tam go męczy takim, ty przestań pić, ty za dużo pijesz, weź ty przestań i tak dalej. Ja mam wrażenie, że trochę alkoholik działa w ten sposób. Może ja trochę za dużo piję rzeczywiście. Jak dobrze, że moja żona się tym zajmuje, a ja idę na jednego.
Może tak być, tak jak mówisz, tak? Że często osoby uzależnione mogą to wykorzystać. Dobrze, że ona to widzi, ale ja pójdę na jednego i nic się nie stanie, tak? Ale też jest tak, że niektórzy mówią, kurczę, ona mi już tak gada od 2 lat. Może rzeczywiście coś z tym piciem jest nie tak.
Czyli jednak warto tak powtarzać.
Może coś tutaj, tak?
Okej.
No warto nazywać rzeczy po imieniu, że jeżeli ktoś pije, to zwracać mu uwagę.
Że może w końcu gdzieś tam to przecieknie.
Że słuchaj, no w tym miesiącu...
I zacznie o tym myśleć.
Tak, tak.
Mam też takie, wiesz, trochę bolesne doświadczenie. Osoby nieuzależnionej, pacjentki ciężko chorującej na schizofrenię, z bardzo dobrym intelektem, ale z taką rodziną no niewspierającą. Znaczy, wspierającą, niewspierającą. No często brzydko w nawiązaniu do tej choroby jest ta osoba wyzywana w tej rodzinie, nie? No to jest straszne. Zupełnie po prostu, no mnie to strasznie boli, jak się taką osobę traktuje. Ale z drugiej strony ta osoba ma taki niesamowity wgląd. W sensie, jak przychodzi się leczyć, to tak, ja tu jestem po to, żeby się leczyć. Bo ja wiem, że coś jest nie tak, ja muszę te leki brać. A nie, że ja będę udawać, że jest wszystko ze mną w porządku, nie? Jak teraz powiedziałaś o tym właśnie, że czasem po kilku latach to trafi, to trochę mi się ta osoba przypomniała, nie?
Ja myślę, że też w nawiązaniu do leczenia uzależnienia, że jeżeli ktoś mówi o tym, tak, że ktoś może mieć problem, to też ważne jest to, żeby te osoby nie tylko biernie powtarzały i coś z tym zrób, tak, przestań pić, tylko żeby też zaczęły szukać pomocy dla siebie. Bo samo mówienie nie zmieni, ale czasem, jeżeli dana osoba, tak, dorosła, ta współuzależniona, zmieni coś w swoim zachowaniu, to już zmienia się, jak gdyby, nie ma tych starych schematów powielanych, tak? Już ta osoba uzależniona widzi, że coś zaczyna się zmieniać, tak? Że ktoś nie kupuje na przykład jego usprawiedliwień, tak? Czyli tu jest budowana taka siła. Zmiana jednego zachowania, jednej małej rzeczy czasami wywołuje kolejną jakąś zmianę, tak?
Okej, jakieś pójście ku dobru, do przodu, ku wyzwoleniu z tego.
Czyli taki apel też, tak? Nie bądźmy bierni, mówmy, ale też zadbajmy o siebie tym wszystkim. Bo picie w rodzinie obciąża cały system rodziny.
Czyli w zasadzie, bo też mnie trochę to tak szokuje, jak czasem trafię na statystyki, jak wiele, nie wiem, czy w ogóle nie większość rodzin w Polsce jest dotknięta jakoś tym problemem alkoholizmu. Czy ojciec, matka, dziadek, wujek, ktoś tam, że jednak mam wrażenie, że prawie każdy ma w rodzinie kogoś takiego.
Mam podobne obserwacje, że tak jak trafiają różni pacjenci, to tak jak ty mówisz, że jeżeli nie w tej pierwszej linii ojciec, matka, ale na przykład dziadek.
A mówisz o uzależnionych pacjentach, że zawsze w rodzinie kogoś miałem.
Że można tak, wiesz co, zaryzykować takie stwierdzenie. Że
ale nawet ja bym powiedział wręcz, że w Polsce to myślę, że nawet może 50% obywateli ma kontakt z kimś uzależnionym od alkoholu, nie? Albo ma kogoś takiego w rodzinie. I tak myślę sobie, nawet wiesz, co robić, jeżeli ktoś z moich bliskich pije? Pierwsza rzecz, chyba iść na terapię samemu ze sobą. Iść do poradni, powiedzieć, może jestem uzależniony, może nie jestem, ale powiedzcie mi, pomóżcie mi. Co ja mam robić z tą osobą pijącą? I to albo przejdzie to, że okej, nie jesteś współuzależniony, ale rób to i to, albo może i przejdzie to, okej, zapraszamy cię na terapię współuzależnienia.
I zdarzają się takie przypadki, wiesz, coraz częściej, że ktoś przychodzi i mówi tak, to i to, to zrobiłem, tak, ktoś tutaj pije to i to. I ta osoba nie ma cech współuzależnienia, tak? Że zdarzają się takie przypadki, nie? Że wystarczą takie 2-3 wizyty, żeby trochę jeszcze pokierować i ta osoba i sobie świetnie radzi, fajnie, tak? Fajnie. Nie ma cech współuzależnienia, tak? Nie ma tej bezsilności takiej.
A co myślisz o DDA? Czyli dorosłych dzieciach alkoholików. Oni przychodzą też na terapię do ośrodków uzależnień?
Tak, tak. Terapia DDA jest prowadzona w ośrodkach uzależnień.
A czy to jest nawet jakby przez NFZ refundowane?
Tak.
Wow. Ale to kto stawia rozpoznanie tego DDA? Bo my jako lekarze to tak nie bardzo możemy, bo tego widza D10 nie ma.
No tak jak współuzależnienia nie ma.
Prawda.
Prawda, nie?
Ale na współuzależnienie nie musimy pacjenta, ja kieruję rodzinę tylko, nie?
Ale no tak, nie ma takiego rozpoznania. Stawiamy rozpoznanie F43.2 i nazywamy to dalej tak, że to jest syndrom DDA, tak? Czyli ty stawiasz wstępne rozpoznanie, natomiast ja jako terapeuta uzależnień rozwijam to, czyli wypisujesz konkretne cechy przemawiające za tym syndromem, tak? Ja już to badam dalej. Czyli masz podejrzenie.
I co badasz?
Objawy, tak? Jakie ma? Powiesz, z czym przychodzi? Przychodzi. Najczęściej na przykład takie osoby przychodzą z różnymi lękami, tak? Napadami lęku, często już były gdzieś w poradni na przykład nerwic, ale okazuje się, że to nie jest to.
Nie do końca zagrało. To. Czy z jakimś zaburzeniem osobowości? W tym kierunku trochę bardziej, ja mam wrażenie. Nie?
Mają problemy na przykład w znalezieniu partnera, w utrzymaniu stałych relacji, z akceptacją siebie, swojego ciała, albo są gdzieś uwięzione często jeszcze jedną nogą w tej rodzinie, jakaś taka lojalność, niedokończone sprawy, tak? Coś, co utrudnia im oddzielenie się od tej rodziny, tak? Zawieszenie na mamie na przykład, która była współuzależniona, albo na tym ojcu, tak? Takie pomaganie i ciężko jest budować swoje życie.
I jednocześnie nie spełniają kryteriów dla konkretnego zaburzenia osobowości.
Nie.
Na przykład. Też myślę, że bardzo dużo ludzi w Polsce ma ten problem.
No mama. U nas była taka grupa 2-letnia w poradni, koleżanka prowadziła. I teraz też będziemy otwierać taką grupę dla DDA.
Super. Ja myślę, że to naprawdę jest duży potencjał. W tych ludziach drzemie często, nie?
Często to są bardzo wrażliwe osoby, tak? I jak tutaj, jak gdyby to się skoryguje, świetnie sobie radzą w życiu, bo najczęściej są zdyscyplinowane, dobrze sobie radzą w takich sytuacjach ekstremalnych, jakiegoś dużego stresu, są dobrymi pracownikami, tak?
Ciekawe. Bywają lojalne. No tak, prawda, prawda. Ale to teraz to co, zrobisz mu terapię DDA i czy to nie zniknie?
Nie, nie zniknie.
Jednak nie muszę się tak starać, jednak mogę być sobą, mogę sobie odpuścić.
Niektóre rzeczy można odpuścić, tak? Więc to czyli jest też zdrowe takie odpuszczanie, nie? Że o ile jesteś w pracy, tak, dajesz siebie 100%, to już w domu codziennie nie musisz zmywać, nie wiem, podłóg domestosem, tak? Czy codziennie ścierać kurzu, nie? Że tutaj warto, że możesz sobie pozwolić na taki dzień odpoczynku, na pobyciu w szlafroku, tak? No bo często to jest takie funkcjonowanie według jakiegoś planu, że to jest tak, wiesz, że nawet w sobotę nie ma odpoczynku, tylko coś trzeba robić, że zajmowanie się sobą to jest takie trudne, że to jest strata czasu to na przykład odpoczynek, relaks, tak, zabawy, że ciągle coś trzeba robić, nie? Bardzo ciekawa praca.
W sensie bardzo ciekawa praca terapeuta uzależni.
Tak, tak, dla mnie tak. I wiesz co, cieszę się, że ja na przykład prowadzę różnych pacjentów, tak? Że i prowadzę uzależnionych, i współuzależnionych, i pacjentów DDA. Cały
rodziny.
Obraz.
Możesz mieć z każdej strony.
I tak jak czasami zastanawiam się, co dalej, co bym w życiu chciała robić, to jednak jestem ciągle wierna tej terapii uzależnień. Albo tymi, wiesz, rzeczami powiązanymi, tak? Czy to współuzależnienie, czy to DDA. Ale ja chyba jestem w tym dobrze osadzona i czuję to. To jest ten kawałek, który ja chcę robić, nie?
A powiedz mi, co myślisz o piciu terapeutów?
W jakim sensie? Myślę, jeżeli jakiś terapeuta jest uzależniony, no to myślę, że powinien przejść terapię uzależnienia i psychoterapię. Natomiast jeżeli mówimy o czymś takim, że terapeuci piją, mogą pić alkohol, jeżeli nie są uzależnieni, to mogą pić, dlaczego nie?
Znaczy wiesz, pamiętam, ja w pewnym momencie miałem takie doświadczenie, że się zdecydowałem na abstynencję. I powiem ci, że jestem bardzo w dużym szoku, jak to na mnie wpłynęło w kwestii mojej relacji z pacjentami. I nawet pamiętam, jak pracowałem na OLAZie, oddziale leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych, to tam się pojawił brat mojego kolegi. On to był jego pierwszy pobyt i ja tak mówię, o, znam człowieka o tym nazwisku, czy pan zna tego i tego. No tak się zgadaliśmy, że rzeczywiście to jest ten brat mojego kolegi. I pamiętam, że tak mu powiedziałem, nie, proszę pana, pan już nie może pić. I dopiero po latach się złapałem na tym, jakoś mi ta sytuacja wróciła do głowy, z takim, że ja w sobie miałem taką treść, ale ja mogę. Ja nie jestem taki jak ty. Że ty to już nie możesz, ale ja to jestem lepszy. Nie? Że w sobie dopiero ta abstynencja mi to jakby pokazała i jestem w takim szoku. I powiem ci, że jestem w dużym szoku, jak mi to pomaga w relacjach z pacjentami.
Bo co sobie innego... coś przepracowałeś w takim razie. Lepszość.
Chyba tak. I tak się zastanawiam właśnie, czy nie lepiej byłoby, żeby terapeuci uzależnienia nie pili w ogóle. Ale nie, to może mój problem był jakiś taki.
No to chyba tak.
I tylko mi to pomogło, a wam to nie pomoże.
No i właśnie to na przykład u nas jest temat do superwizji. Dlaczego, tak, jeżeli byśmy mieli superwizję, to można by było już to badać. Skąd się pojawiła w tobie taka myśl, nie, tej lepszości? I już wtedy, wiesz, superwizor ciągnie i można to przepracować, nie? Dlatego u nas bardzo ważne są superwizje i terapia własna, tak, terapeutów. To jest dużo rzeczy takich poprzerabianych. O, psychiatrzy uważam też powinni mieć psychoterapię.
Psychoterapię.
Myślę, że dwuletnią... Tak jak Jalon na przykład, tak, opowiada, że on miał przez 2 lata swoją psychoterapię, tak, bo uczył się na psychiatrii, miał 2 lata psychoterapii to w nurcie takim analitycznym.
O ludzie.
Myślę, że to też...
Ale to strasznie ciężkie musi być.
On mówi, że
bo analitycznym to codziennie, tak?
No albo cztery razy w tygodniu, tak?
Cztery razy w tygodniu.
Tak, bo to, że to jest taka ciężka. Ale on jakoś to tak skwitował, że to nic mu nie dało. On poszedł później dalej, tak? I stworzył ten swój nurt egzystencjalny i on tutaj właśnie nazywa, że to ta relacja leczy. No ale nieważne, ja myślę, że jeżeli terapeuci w różnych podejściach pomagają ludziom i robią to jak najlepiej, tak? Dlatego też każdy klient może sobie wybrać, że też terapeutę, tak? Że to mu nie odpowiada, a komuś odpowiada na przykład bycie na terapii na przykład 2 razy w tygodniu, nie? To też jest leczące, tak?
No trochę powiem ci, ja się zastanawiam nad tym. Troszkę. W sensie teraz...
Ale
jak
zobacz,
psychiatra, to co dalej?
Psychiatra jest bardzo obciążony problemami natury innych ludzi. Mhm. W psychiatrii przewija się wszystko.
Nie, no to,
każdy
to...
psychiatra też tak wychodzi z jakiejś rodziny, może mieć nieprzepracowane problemy i wtedy stawia się w jakiejś roli. Albo eksperta, że on jest, nie wiem, lepszy, wykształcony, że on sobie tak poradził i może narzucać, nie? Jeżeli też pewne rzeczy miałby jakoś poprzerabiane, no to jest wtedy taki neutralny, nie?
Trochę tak. Bo to też częściowo może ta superwizja by załatwiała. Znaczy załatwiała. Ja tak myślę sobie, że jeżeli bym poszedł w kierunku gabinetu prywatnego, nie? To, a nie pracy w instytucji jakiejś, to myślę, żebym się dogadał. Jeszcze nie jestem pewien, do kogo bym poszedł na tą superwizję, ale kilka takich autorytetów mam, do których bym się może do któregoś z tych autorytetów bym się zgłosił wtedy. Tak myślę.
No tutaj tak w tej terapii trzeba być czujnym właśnie, tak jak ty powiedziałeś, że taką myśl miałem, że ty nie możesz pić, a ja mogę, nie? Dlaczego to się pojawia? To już tak, to trzeba być uważnym, a sobie pomyślałem, więc to jest jakoś do przepracowania. Albo dlaczego przy tym konkretnym pacjencie mi się to pojawia, nie? Przy innych nie, potrafię być neutralny, o co tu chodzi? Że to jest właśnie też takie ciekawe. Czyli to pomaganie to jest taka, wiesz, czujność, nie? No. Żeby różnych treści swoich...
No wychodzi na to, że zaczyna się moja sesja teraz. Że jesteś monoterapeutką, no. Fuf, o ludzie. No dobra, to muszę sobie pomyśleć, no, na co popracować trochę, poprzerabiać. Ciężko mi się teraz skupić, widzisz, o co jeszcze mogę cię zapytać.
Właśnie cię diagnozuję.
O, widziałem gdzieś taką reklamę koszulek takich. I'm psychiatrist, what's your superpower? I właśnie keep talking, I'm diagnosing you. Fajne to jest. To może, wiesz co, na koniec bym ci zadał inne pytanie. Czemu w ogóle poszłaś na psychologię? Jest taki stereotyp, już jak z Pawłem, Pawła też o to pytałem, że na psychologię to idą ci, którzy sami ze sobą mają duży problem, więc idą, żeby sobie ten problem rozwiązać. I myślę, że każdy psycholog odpowiada, wiesz co, no u mnie na studiach to dużo, ale ja nie.
A ja ci powiem, że u mnie to było z przypadku.
Z przypadku? Na psychologię?
Tak. Dlatego, że było tak, że ja zdawałam na medycynę i w ogóle jestem wychowana...
W kulcie lekarza.
Nie, gdzie wiesz, poczekaj, Archiwum X, tak? Na Archiwum X, tak? To był mój ulubiony serial i bardzo chciałam być anatomopatologiem. I pojawiła mi się nagle taka myśl, ja idę na medycynę i będę po prostu anatomopatologiem, tak? To, co inni, że tak powiem, dbają, to ja... Już tu wszystko powiem, o co chodzi. No i wyglądało tak, że ja na tą medycynę się nie dostałam. Ale oprócz tego, że myślałam sobie, że będę anatomopatologiem, to sobie wymyśliłam, że może ja pójdę na psychologię reklamy. Wtedy, kiedy ja zdawałam na studia, to rozwijała się bardzo ta branża, tak reklamowa, tak. I zdałam na psychologię. Na początku poszłam na psychologię społeczną właśnie po to, żeby tworzyć reklamy. Byłam na różnych takich fakultetach z jakiegoś, wiesz, public relation, tworzenia reklamy i takie inne. I nagle taka, wiesz, transformacja.
No właśnie.
Nie?
Bardzo mnie zadziwiasz tym, co mówisz, no. No.
Dlatego mówię, że trochę w przypadku. Jakoś tak zostałam już właśnie w tej działce takiej klinicznej. Czyli na trzecim roku gdzieś dokonałam takiego... wyboru, że jednak zostaje w tej działce takiej klinicznej. Że jednak nie czuję do końca tej reklamy. Że jednak tutaj chciałam się tym zajmować.
Ciekawe.
Oświecenie z tym, tak, znaczy oświecenie z tym, spotkanie z profesorem Meli Brudą i jakoś tak tutaj poszłam w to. Dlatego tak mówię, że trochę z przypadku, nie?
Ciekawe, ciekawe. Cóż, dziękuję Ci bardzo za sesję terapeutyczną. Dziękuję Ci bardzo za nagranie tego podcastu. Cieszę się, że mogłem Cię gościć.
Ja również dziękuję za zaproszenie, Maciej.
I życzę Ci dalszych sukcesów.
Dziękuję pięknie. Tobie Fajnie. Również.
Dzięki. To był podcast psychiatrycznie.pl. Katarzyna Zrójkowska i Maciej Dobrzyński.
Dziękujemy.
Dziękujemy, cześć.